Mam taki, aż powiem tak, można by powiedzieć, w takim pozytywnym słowa znaczeniu, taki aż taki mętlik w głowie, słuchajcie. Dlatego, że myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Chyba tyle razy, ile ja zadałem tak Bogu pytanie w ostatnim czasie, a nawet to może się zdarzać parę razy w ciągu dnia, kiedy przychodzę przed Boga i pytam Go: Boże mój, na jakim świecie my dzisiaj żyjemy? To chyba się jeszcze nigdy w całym moim życiu takie coś nie trafiło. Nigdy nie miałem aż tylu jakichś tam pytań odnośnie tego, co będzie jutro, jak teraz, jak w dzisiejszych czasach. I myślę, że to jest spowodowane wieloma rzeczami. Już pomijając temat, kwestię w tej wszechobecnej pandemii, tego wszechobecnego wirusa teraz, który zdominował wszystko w ostatnim czasie. I stanowi dla każdego z nas w jakimś tam większym lub mniejszym stopniu pewne niebezpieczeństwo. Niemniej jednak tak wiele rzeczy na świecie w ostatnim czasie się dzieje, które można by było zakwalifikować: Boże, na jakim świecie my tak naprawdę żyjemy? I wiecie co? Zazwyczaj zauważyłem w swoim życiu takie tendencje do tego, że kiedy przychodzi do coraz trudniejszych pytań, jakie ja zadaję Panu Bogu, kiedy przychodzę przed Jego oblicze, kiedy przychodzę do Niego w modlitwie i kiedy mam wrażenie, że coraz większe rozterki mam na jakiś temat, albo zadaję właśnie jakieś takie pytania, może mniej lub bardziej egzystencjalne, tak to się ładnie nazywa teraz, to zauważyłam, że tym odpowiedzi są prostsze. Tym odpowiedzi są dużo bardziej fundamentalne. Tym bardziej Pan Bóg chce, żebyśmy wrócili do fundamentów naszej wiary, do podstaw naszej wiary, do tego, dzięki czemu tak naprawdę tutaj jesteśmy, słuchajcie. A jesteśmy tutaj zgromadzeni dzisiaj, słuchajcie, tylko i wyłącznie dzięki krwi Jezusa Chrystusa przelanej za nas na krzyżu. Naszej największej radości. Daru miłości, jakiego nikt nigdy nie otrzymał. Jakiego ludzie często sobie nawet nie potrafią wyobraźni. Rozmawiałam, tak się chyba zdarzyło, nawet z kilkoma osobami zupełnie niezależnie w ostatnim czasie na temat tego, jak bardzo ludzie pragną słyszeć o miłości. Jakie to dla każdego jest przyjemne usłyszeć słowa: kocham cię. Kocham cię. I nawet wiecie, czasami sobie nawet myślę, że są takie sytuacje, że gdzieś, nie wiem, jakiś chłopak mówi dziewczynie: kocham cię, prawda? Ona jakoś tam tego nie odwzajemnia, prawda? Ale najczęściej dla niej jest to cały czas przyjemne, prawda? Wiedzieć, że ktoś ją kocha. I Bóg okazał nam wszystkim miłość taką ponadludzką, niesamowitą. I myślę, że z przesłania właśnie tej miłości musimy wyjść do ludzi. Musimy wyjść i mówić im o tej miłości, o tym, że Bóg ich kocha. Do czego będę zmierzał? Zmierzać będę dzisiaj do tego, że my, ludzie, bardzo chcielibyśmy mieć głos. Chcielibyśmy, żeby nasz głos był słyszalny, prawda? I myślę, że to, co się dzieje dookoła w ostatnim czasie i w sferze politycznej, i poza politycznie, być może w politycznej jest to najłatwiej zauważyć, ludzie chcą być usłyszeni, prawda? Ludzie chcą, żeby ich głos był gdzieś usłyszany, żeby to ich egzystencja tutaj na ziemi, żeby gdzieś przyniosło jakiś efekt, jakiś skutek, jakiś owoc, tak? Co mam na myśli? Na przykład wybory prezydenckie w USA, prawda? Masy milionów ludzi idą do urn wyborczych i głosują na swojego prezydenta, prawda? Wierząc, że coś się w ich życiu zmieni. Wierząc, że nastąpi jakiś przełom, nastąpi jakaś zmiana, tak? Setki tysięcy ludzi w Polsce wychodzą na ulicę protestować. Bo co? Bo wierzą, że wyjdą, że ten ich głos tego protestu będzie gdzieś usłyszany i nastąpi jakaś zmiana, tak? Każdy z nas ma jakieś takie chęć bycia usłyszanym. Jednym to przychodzi łatwiej troszeczkę, bo może mają charakter taki bardziej skłonny ku temu, że są bardziej otwarci, że mogą tam wyjść naprzeciw wiele osób i mówić prosto o tym, o czym myślą, prawda? Inni są może troszeczkę bardziej zamknięci w sobie, ale też cały czas chcą być słyszeni, prawda? Może nie używają takich bezpośrednich środków komunikacji, może bardziej wolą napisać SMS-a, prawda, do kogoś, zamiast zadzwonić i powiedzieć, albo coś inaczej, w jakiś inny sposób zakomunikować. Niemniej jednak ta potrzeba bycia słyszanym, bycia bycia może nawet nie tyle co zrozumianym, ale właśnie tego oddania tego głosu jest dla nas bardzo, bardzo istotna. I zastanawiałem się bardzo dużo na tym, jakie my, chrześcijanie, powinniśmy mieć na to spojrzenie, słuchajcie. Jak my, chrześcijanie, powinniśmy mieć do tego podejście. I bardzo mnie dzisiaj tak jakoś coś tknęło do tego, abyśmy porozmawiali sobie troszeczkę o modlitwie dzisiaj. Dlatego, że nasz głos ma nie być słyszany tutaj na ziemi. On ma być słyszany w niebie, na górze. I taki, słuchajcie, werset z Ewangelii Mateusza, dzisiaj z 18 rozdziału. Chciałbym dzisiaj przytoczyć na początek. Jest on bardzo znany nam wszystkim. Myślę, że prawdopodobnie wszyscy tutaj moglibyśmy go sobie wyrecytować na pamięć. Gdzie pisze w 18 wersecie, w 18 rozdziale, 19 wersecie: na to powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili sobie prośbę o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Ale bowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I ten werset za mną chodził od, szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam od ilu, od jakiego czasu. I im więcej właśnie myślałem o tym wersecie, o tym prostym wersecie, który gdzieś już znam w głowie, gdzieś już znam jakoś tam na pamięć, nawet często w modlitwie go używam, prawda, jak się gdzieś modlę, prawda, tak wspomnę ten werset, jak się modlę z kimś zwłaszcza, prawda, albo miało nas być dużo, a jest mało, to wtedy tak jakoś na pocieszenie, prawda, gdzie dwaj lub trzej wystarczą, prawda. Niemniej jednak w obecnej sytuacji, tym całym zamieszaniu, które się teraz dzieje dookoła, słuchajcie, z tym, że nie możemy się spotykać w takiej liczbie, w jakiej byśmy chcieli, prawda? Musimy zorganizować 3 małe nabożeństwa, co myślę też ma swoje plusy, tak na marginesie. Niemniej jednak, mamy jakieś takie ograniczenia, prawda? Nie może nas być już tłumnie, prawda? Pamiętam, jak byłem któregoś razu, słuchajcie, na konferencji dla mężczyzn w Edynburgu z takim pastorem z Seattle, Markiem Driscollem, i zjechało się, ponieważ on jest dość znaną osobą, zjechało się tam, żeby was nie skłamać, z 500 facetów. 500 chłopa, których zamknęli wszyscy w jednej dużej sali teatralnej, prawda? No i ponieważ Mark Driscoll jest dość takim charyzmatycznym mówcą, tak dość bardzo ekspresyjnie wyraża wszystko, także generalnie spotkanie też przybrało taki charakter, prawda? No i w którymś momencie już po jego pierwszej usłudze on wychodzi i mówi: słuchajcie, będziemy się modlić, prawda? No i wyobraźcie sobie, te 500 chłopa stało w którymś momencie, tacy naładowani duchowo, i ryknęli w modlitwie. Aż się ziemia zatrzęsła, można by powiedzieć. Nie? To jest, słuchajcie, to są takie chwile, których się nie zapomina, prawda? Dla porównania, kiedyś właśnie miałem okazję być na takim meczu, w którym było prawie tam 70 tysięcy kibiców, prawda? To przypominało coś takiego właśnie, prawda? Że niesamowite to było. Teraz, choćbyśmy bardzo chcieli i znaleźli 500 chłopów, którzy naprawdę bardzo głośno chcą się modlić, nie możemy tego zrobić. Nie możemy tak sobie tego zorganizować. Mamy pewne ograniczenie. I biorąc pod uwagę ten fakt tego, że mamy tu nałożone jakieś pewne ograniczenia, biorąc pod uwagę ten fakt, że w ostatnim czasie tak wielu ludziom zależy na tym, żeby być słyszanym, uważam, że nam jako Kościołowi powinno tym bardziej zależeć, aby zanosić swoje modlitwy, aby nasz głos zwrócić ku naszemu Stwórcy. Powierzać mu wszystkie sprawy, dlatego że tam mamy odpowiedź na wiele rzeczy. I mało tego, póki jest czas, póki jest możliwość, tak jak w tym wersecie tutaj pisze, starać się robić to z innymi. Tak długo, jak jest możliwość. Tak długo, jak się da. Nie potrzeba dużo, dwaj lub trzej, prawda? Zgromadzić się, ustalić swoje prośby przed Bogiem. Powiedzieć, co nas dręczy. Powiedzieć, co nas męczy. Ale tak samo zanieść dziękczynienie za to, co mamy. Pomimo tego, że może na świecie nie dzieje się za wspaniale dookoła nas i może być wiele jakichś informacji, które nas gdzieś tam jakoś niepokoi. Niemniej jednak tak wiele, i to będę zawsze powtarzał, tak wiele jest rzeczy, za które możemy dziękować Panu Bogu również wspólnie. Myślę, że takim bardzo ważną, istotną rzeczą, jaką tutaj w tym wersecie 19 można przeczytać, jest to, że jest ten element tutaj uzgodnienia swoich próśb przed Bogiem, prawda? Jest taki element jedności wśród ludzi. Kiedy spotykamy się razem i uzgadniamy coś między sobą, prawda? Czyli automatycznie musimy nawiązać jakąś konwersację, prawda? Jak ktoś mówi na przykład, że ja i Adam uzgodniliśmy, prawda, ze sobą, że uzgodniliśmy, że będziemy od dzisiaj robili coś takiego i takiego, jest to automatycznie, słyszymy, jest to pewien efekt jakiejś naszej wspólnej komunikacji. Tego, że ja i Adam spędzamy razem czas i razem postanowiliśmy, że będziemy coś takiego robili. Pan Jezus, Pan Bóg oczekuje od nas tego samego. Abyśmy uzgadniali pewne sprawy, jak chcemy, żeby wyglądał pośród nas. Między sobą. Żebyśmy rozmawiali o tym z innymi, co nas dręczy, co nam właśnie przeszkadza w danym momencie, czego nam brakuje. Żebyśmy mieli w sobie nawzajem, słuchajcie, wsparcie. Albowiem, gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Ja wierzę w to, że te słowa tutaj, mimo tego, że wiemy o tym, że Pan Bóg jest wszechobecny, prawda, i wiemy o tym, że On jest pośród nas, że On jest z nami, nawet jak jesteśmy sami, wierzę w to, że te słowa zostały tutaj zapisane właśnie po to, żeby podkreślić nam znaczenie, jak ważną rzeczą jest to, żebyśmy się właśnie gromadzili. A słowa, że dwaj lub trzej jest napisane po to, żeby nie, że to nie jest jakiś wymóg, że to musi być jakieś 10 czy 12 czy 7, prawda, do jakiegoś zgromadzenia. Mało tego, wiem o tym już troszeczkę, że tak powiem, próbowałem to sobie jakoś odświeżyć i odnaleźć, ale wiem o tym, że Żydzi podczas swoich tam obrządków, różnych świąt i tak dalej, oni mają jakieś właśnie tego typu zasady, że do czegoś tam musi być ich iluś, prawda? Że musi być tam ich 10, czy tam iluś właśnie, jak obchodzą jakieś święto, czy do jakiejś modlitwy w synagodze. Przepraszam, naprawdę staram się gdzieś to znaleźć, ale nie mogłem w tych notatkach swoich starych gdzieś tego odszukać. Ale tak właśnie wydaje mi się, że Pan Jezus Chrystus właśnie zniósł właśnie jakiś taki rytuał czegoś, prawda? A wprowadził taką żywą, organiczną wspólnotę. Gdzie może być dwóch albo trzech, może być też czterech, może być pięciu, może być sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciu. I mamy uzgadniać, mamy się gromadzić i mamy uzgadniać potrzeby. Uważam, że jak przyjdzie co do czego i nie wiem, najprawdopodobniej różne rzeczy słyszy się teraz, najprawdopodobniej gdzieś jednak postanowią pewnie nas w jakiejś tam części jeszcze bardziej zamknąć w domach, żebyśmy nie wychodzili. Nie wiem, jak to będzie z kościołami. Nikt tego nie wie na ten moment. Niemniej jednak nie jestem przeciwnikiem absolutnie jakichś spotkań internetowych, jakiegoś gromadzenia się przez internet. Wręcz uważam, że jest to pewien plus dzisiejszych czasów, który również powinniśmy wykorzystywać. Jednak kiedy Słowo Boże zachęca nas do takiego żywego kontaktu ze sobą, to ja to traktuję bardzo poważnie. Jest to dla mnie naprawdę bardzo istotną rzeczą, aby trwać w tym. I na ile się da. Oczywiście nie robić nic głupiego, prawda? Nie organizować jakiejś konferencji teraz na 300 osób, prawda? Kiedy jest reżim jakiś sanitarny teraz wokół nas. Ale gromadźmy się właśnie po to, dlatego że kiedy się gromadzimy razem, kiedy uzgadniamy te prośby między nami, modlimy się, to można by powiedzieć, jakby to przyrównać, nie wiem, to oddajemy jakby głos, prawda? Nasz głos się wtedy wydobywa, on jest słyszalny i ten głos naprawdę, tych naszych modlitw, on ma moc. On ma moc zmienić. Te wszystkie głosy oddawane na polityków, słuchajcie, te wszystkie krzyki, te wszystkie strajki i tak dalej, to jest wszystko takie znikome. Zauważcie. 4 lata wcześniej głosują na innego prezydenta, w którego wierzą, że będzie super nie wiadomo jak, prawda? Potem po 4 latach nawet twierdzą, że on jest że on był beznadziejny, prawda? I wprowadzają kolejnego. Tak? Wszystko przemija w tym. To wszystko jest takie mało stabilne. Dzisiaj mamy w Polsce jakąś taką władzę. Jak była poprzednia, to ludzie też byli niezadowoleni i słuchajcie, jak przyjdzie następna, też ludzie będą niezadowoleni. Ale ja wam powiem i dlatego to po raz kolejny pewnie powtórzę tutaj przed wami, dlatego tym bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, że królestwo, w którym my żyjemy, nie jest z tego świata, słuchajcie. Ja nie mówię, że oddawanie głosów na polityków i tak dalej jest złe. Nie, to jest nasz taki obywatelski obowiązek i zachęcam każdego z nas, żebyśmy uczestniczyli w tym, ale szli tam z zamiarem i z takim zamysłem, świadomością tego, że tak naprawdę nieważne, co się wydarzy. Moim królestwem jest Królestwo Niebieskie i myślę, że to też jest bardzo ciekawe, gdzieś mnie bardzo mocno podczas, jak śpiewaliśmy, dotknęły słowa tej piosenki, jakże wzniosły jest Twój tron. Ty rządzisz narodami. Chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że mówimy o Królestwie Bożym. Gdzie jest tron, gdzie jest król, gdzie jest władca idealny, tak? My nie mówimy tutaj o demokracji niebieskiej. Albo jakimś innym ustroju. My tu mówimy o królestwie. To jest pewien ustrój też w państwie, prawda? Królestwo. Kiedyś nawet więcej troszeczkę się zagłębiłem w ten temat, prawda? I może pewnie każdy z nas też może z historii pamięta doskonale w ogóle, skąd demokracja się tak naprawdę wzięła. Gdzie były te pierwsze zalążki demokracji? Kojarzycie może z historii? Starożytna Grecja, prawda? Niezwykle pogański naród, słuchajcie. I oni sobie wpadli, wielobóstwo, po prostu mieli Boga od każdego, od każdej możliwej rzeczy praktycznie. I oni sobie wpadli na demokrację. I teraz my to wszędzie uznajemy to właśnie jako ten jeden najlepszy ustrój. Nie będę się absolutnie spierał, nie uważam, że powinniśmy mieć teraz królestwo, tutaj mieć króla w Polsce. Absolutnie. Nie o to mi chodzi, słuchajcie. Uważam, że cokolwiek by nie było, i tak będzie dobrze, dlatego że ja wiem, gdzie jest moje miejsce tak naprawdę. Moje miejsce nie jest tutaj na ziemi. Jestem obywatelem Królestwa Niebieskiego. I to nie znaczy, że ja nie podlegam prawu polskiemu, to znaczy, że mnie tutaj właśnie nie obchodzą te rządy, co się tutaj dookoła dzieją. Ale to powolutku zaczyna, że tak powiem, im bardziej w to się zagłębiam, im bardziej żyję tym wszystkim, tym większy pokój na mnie spływa, kiedy to wszystko widzę, co się i obserwuję, co się dzieje dookoła. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt tego, że właśnie, że nasz Bóg jest Bogiem, który stworzył to wszystko. Jest Bogiem, który, jak śpiewaliśmy, rządzi narodami. On ma to wszystko pod kontrolą. On ma to wszystko pod kontrolą. Jedyne, co musimy zrobić, to tak naprawdę Mu zaufać. Przyjść do Niego wspólnie, gromadzić się, uwielbiać Go, oddawać Mu cześć i chwałę, modlić się, uzgadniać swoje prośby między nami i zanosić te modlitwy do Niego. To jest najlepiej oddany głos, jaki można oddać. Lepiej oddanego głosu nie może być. I nie będzie. Nie będziemy, nie mamy takiej możliwości. I wiele ludzi właśnie w ostatnim czasie zauważyłem się bardzo męczy, można by powiedzieć. Męczy, dlatego że są cały czas gdzieś niezadowoleni. I że są gdzieś niezadowoleni, bo coś się dzieje nie tak. Bo gdzieś coś uchwalili nie tak. Bo coś zrobili gdzieś nie tak. Fakt tego, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, Królestwa Niebieskiego, wlewa w nasze serca niesamowity pokój. Chciałbym jeszcze przeczytać z listu do Hebrajczyków, tutaj z 12 rozdziału. Początek. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł
na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Nasze myśli mają być skierowane ku Chrystusowi. Nasze myśli mają być skierowane ku naszemu Zbawicielowi. Myślę, że to jest taki klucz, myślę, że to jest takie lekarstwo właśnie na ten niepewny czas. I przyznam wam, że ja może czasami jak wyjdę i może coś powiem z taką pewnością, jakimś przekonaniem, to nie znaczy, że ja na co dzień nie mam takich czasami właśnie rozterek. A nawet więcej powiem, jeżeli o czymś mówię właśnie takim, to znaczy, że Pan Bóg mnie niedawno przez coś przeprowadził, tak? Że niedawno miałem okazję właśnie przejść przez jakiś trudny okres w moim życiu, w którym ciężko mi było związać koniec z końcem i wszystko się działo tak, jak zupełnie jakbym nie chciał, prawda? Jak sobie ktoś czasami ułoży jakiś plan, jak chcę, jak będę robił przez najbliższe na przykład 2 miesiące, to żaden z tych punktów się praktycznie nie spełnił, prawda? Bo praktycznie wszystko było odwrotnie, wszystko było nie tak, tu się zawaliło, tutaj było coś tam i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, w takich właśnie momentach, a myślę, że każdy z nas może mieć dużo zmartwień. Może mieć dużo zmartwień, dlatego że cała gospodarka teraz nie wiadomo, jak to wszystko się dalej potoczy. Myślę, że będziemy mieli bardzo poważne problemy z takiego ekonomicznego punktu widzenia. Myślę, że my kompletnie teraz tego nie czujemy, dlatego że ten kryzys trwa w tym momencie, prawda? On się pogłębia, ale to, co przyjdzie za parę miesięcy, prawdopodobnie w 2021 roku, uderzy w nas wszystkich. Uderzy nas wszystkich i może to być naprawdę, nie wiem jak głęboko, ale to mogą być naprawdę trudne chwile dla wielu ludzi. Być może mamy problem teraz ze zdrowiem. Może słyszymy o ludziach, którzy mają jakieś choroby teraz w tym momencie. Może zachorowali na COVID-19. Może zachorowali na zupełnie coś innego, ale mamy niewydolną służbę zdrowia, prawda? To się zaczyna robić kłopot w tym momencie. Liczba zgonów dramatycznie rośnie w przeciągu października w stosunku do października zeszłego roku. Tak podaje Urząd Statystyczny. Mamy naprawdę bardzo wiele takich rzeczy, które mogłyby nas, słuchajcie, przestraszyć. Zastraszyć. Jakby odwrócić naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Ale Słowo Boże mówi, że mamy złożyć z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, i biec wytrwale wyścig, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Pośród tego całego trudu, pośród tego całego zamieszania, tego co się dzieje, mamy patrzeć na Chrystusa, mamy się zwrócić do Niego i patrzeć, żeby nas nic dookoła nie rozpraszało, tylko Chrystus. Skupić się na Nim. I wracając już może do sedna, do tej mojej pierwszej myśli dzisiejszego przesłania. Przynajmniej tak w moim życiu było, że za każdym razem, kiedy właśnie Pan Bóg naprowadzał mnie, że tak powiem, z powrotem na jakieś pewne ścieżki, na jakieś pewne tory, korygował moją drogę, którą szedłem. Tak może tak powiem takim chrześcijańskim slangiem, korygował moją drogę, którą szedłem. Po prostu powiedział mi, chłopie, źle robisz. I naprawdę zwracałem swój wzrok właśnie na Jezusa. I stwierdzałem, okej, tutaj troszeczkę mi nie poszło, źle zrobiłem. Wziąłem pewne sprawy może w swoje ręce. Może za bardzo chciałem sam kontrolować wszystko dookoła. Ale kiedy spojrzałem właśnie na Chrystusa, zrozumiałem, że On jest sprawcą i dokończycielem mojej wiary, który wycierpiał za mnie, który okazał mi miłość, którą ja tak bardzo potrzebuję i wszyscy dookoła. Okazał mi swoją łaskę. Pierwsza rzecz. Nagle te wszystkie rzeczy nagle odchodzą na drugi plan. To, że coś ci się nie powiodło. To, że coś poszło nie po twojej myśli. Odchodzą na drugi plan, bo jesteś ty i Chrystus. I uwielbiasz Go, dajesz Mu chwałę i nagle zauważasz, że tak wiele rzeczy jest, za które możesz dziękować. I kiedy doznajesz takiego stanu, kiedy jesteś w takim stanie, automatycznie pragniesz się podzielić tym z innymi. Pragniesz pójść i się pomodlić z kimś. Pragniesz pójść i spędzić z kimś trochę czasu. I nagle przychodzi ci taka myśl do głowy, może czasami prosta, może taka banalna. Przecież mój Bóg jest wszechmogący. On może odwrócić tą każdą moją sytuację. On może mi pomóc w każdej sytuacji. On może mnie podnieść. On może znaleźć rozwiązanie. Wiecie, i tak też było właśnie w ostatnim czasie. Duża część tych moich jakichś przeżyć w ostatnim czasie była związana z moją pracą. Dlatego, że tam się naprawdę działy rzeczy, które nawet chyba przy najlepszej wyobraźni nie zaplanowałbym, że mogłyby się wydarzyć, prawda? Jeżeli czasami generalnie planuję coś w mojej firmie i chcę wdrożyć coś, no to zazwyczaj robię dość głęboką analizę czarnego scenariusza, optymistycznego scenariusza, takiego środkowego scenariusza, jakie są zagrożenia, jakie są możliwości z tego wszystkiego, co się stanie, straty, koszty i tak dalej. No to jeżeli tak coś takiego planuję, to zazwyczaj staram się, żeby to wszystko było, że tak powiem, żebym nie był zaskoczony, kiedy którakolwiek z tych opcji się wydarzy. No i było dość kilka projektów takich, na którymi siedzieliśmy. No i słuchajcie, praktycznie w każdym wydarzyło się coś, czego nie udało mi się zaplanować, prawda? Dlatego, że nie wiedziałem. Sytuacje losowe się wydarzały, prawda? Zupełnie losowe. No i trwało to jakieś, trwało to gdzieś do końca zeszłego miesiąca. Taki jakiś stan, w którym się bardzo skupiałem właśnie na tych kłopotach, na tych problemach, z którymi się zmagam, na tych trudnych sytuacjach, z którymi przyszło mi się zmierzyć, i one wydawały mi się takie olbrzymie. Końcówkę miesiąca to już miałem tak, że jak ja to powiedziałem, spojrzenie, taki emocjonalny roller coaster, prawda, że tak nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. No muszę wam powiedzieć, że mam mądrą żonę. Natalia. Mam mądrą żonę, dlatego że jak tak byłem któregoś wieczoru taki dość mocno już, nie bądź zestresowany, dlatego że chociaż może to był stres, ja za bardzo taki jakieś, nie jestem człowiekiem, który się jakoś dość mocno stresuje, ale przeżywam bardzo, prawda, generalnie rzeczy. I mówi do mnie, że mówi, ale przecież zawsze wszystko było dobrze. Przecież zawsze wszystko było dobrze. I tak mnie właśnie tknęło. I moja pierwsza myśl była taka, no to że zawsze było dobrze, nie znaczy, że teraz będzie dobrze. Ale potem tak odszedłem, tak zaczęliśmy robić coś innego. A mnie to tak w głowie zaczęło chodzić po prostu tam, że przecież zawsze wszystko było dobrze. Przecież zawsze wszystko było dobrze. Przecież Jezus Chrystus za ciebie umarł. Przecież masz życie wieczne. Przecież masz dach nad głową. Przecież masz kochającą żonę, wspaniałą trójkę dzieci. Masz kościół, masz braci i siostry, masz pracę. Przecież zawsze wszystko było dobrze. I wiecie co? Jeden z takich elementów się właśnie tam działo, w jednym z działów u mnie właśnie w firmie, kiedy wszystko było tak na ostatnią chwilę, że mogło być albo wszystko wspaniale, wynik mógł być, albo po prostu zupełnie beznadziejnie. Może kiedyś wam opowiem bardziej szczegółowo, o co chodziło. I poszedłem następnego dnia do firmy, to był już ostatni dzień miesiąca, poszedłem i tak już z takim spokojem mogłem powiedzieć swoim pracownikom, słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Poczułem to po prostu, że naprawdę wszystko będzie dobrze i się wszystko dobrze zakończyło. Nie było łatwo, może było ciężko, może to były godziny też ciężkiej pracy niejednokrotnie, ale wszystko było dobrze na koniec. Tylko że wtedy, kiedy to mówiłem, że wszystko będzie dobrze, tak naprawdę to, w jaki sposób to się cieleśnie ułożyło w firmie, prawda? To, w jaki sposób, czy ten wynik był, czy tego wyniku nie było, to już nie miało dla mnie tak wielkiego znaczenia. Dlatego to, że było dobrze,
zawdzięczam komuś innemu. Zawdzięczam Jezusowi Chrystusowi.
I chciałbym, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Żebyśmy wszyscy patrzyli na Jezusa Chrystusa jako sprawcę i dokończyciela naszej wiary. W tych trudnych, może mało zrozumianych dla nas często chwilach. W tej sytuacji politycznej, można by powiedzieć. A jest tak wiele, słuchajcie, też myślę takich nawet dla nas trudnych tematów w ostatnim czasie. Te wszystkie protesty antyaborcyjne, proaborcyjne, nie antyaborcyjne, proaborcyjne. Antyaborcyjne też jakieś były. To są naprawdę bardzo trudne tematy. Myślę, że dla nas, dla chrześcijan, tam odpowiedź na to jest jednoznaczna w tym wszystkim. Niemniej jednak musimy pamiętać, że to jest ten świat. I tak świat będzie się rządził światowymi prawami, słuchajcie. Mało tego, czasami uważam, że narzucanie naszego zasad, jakie panują w naszym Królestwie Niebieskim, ludziom ze świata czasami nie jest poprawne. I nawet jeżeli my mamy w naszym, można powiedzieć, duchowym świecie, prawda, w tym niebiańskim świecie mamy jakąś zasadę, że czegoś nie wolno robić, to myślę, że zamiast tracić czas i energię na to, żeby komuś, kto nie jest zbawiony, wytłumaczyć to, że nie można tego robić, powinniśmy się skupić na tym, żeby zaprowadzić tę osobę do tego Królestwa Niebieskiego najpierw, a wtedy wszystko już dla niego będzie jasne. A wtedy wszystko będzie jasne. Miałem kiedyś kolegę, mam cały czas, znaczy nie mam z nim kontaktu w ostatnim czasie niestety, który się nawrócił i szukał przez dość długi okres czasu Boga w swoim życiu i szukał go w kościele katolickim. No i podczas tych poszukiwań, no niestety on, że tak powiem, trafił, no miał szereg różnych takich zdarzeń, które go bardzo mocno do tego kościoła katolickiego zraziły. Doznał wiele przykrości, można by powiedzieć, prawda? Summa summarum skończyło się to tak właśnie, że udało mu się, że zaczął czytać Słowo Boże, że stanęła na jego drodze pewna osoba wierząca, która mu głosiła Ewangelię, się nawrócił, przyjął Chrystusa do swojego serca. Niemniej jednak, wiecie, jak to jest? Myślę, że każdy z nas pamięta, bo zaraz po nawróceniu, jakie mamy, jak przeżywamy te euforyczne chwile takie, prawda, że to przepełnieni radością jesteśmy. Niektórzy, co bardziej odważni, to by chcieli wyjść i po prostu zewangelizować zaraz wszystkich dookoła, znając może tylko jeden werset ze Słowa Bożego i nigdy nie trzymać Biblii w swoim ręku, co też jest jak najbardziej możliwe. Ja nie przyczę temu, prawda, tylko chcę dać taki jakiś obraz tutaj. Niemniej jednak, kiedy on ma takie euforyczne chwile, postanowił sobie, że całą swoją rodzinę, prawda, że przekona do Chrystusa i nawróci całą swoją rodzinę, tak? Tylko, że to nawracanie tej rodziny przyjęło taki kierunek, bym powiedział, on to mówił, że on po prostu musi powiedzieć im prawdę. I ta prawda polegała na tym, że mówił im prawdę o Kościele katolickim. To, czego on doznał, to, co gdzieś jeszcze w książkach wyczytał od tamtego czasu i tak dalej, jaka to jest zła, straszna i diabelska struktura, prawda? Sekta nad sektami i w ogóle. A ja mu tak powiedziałem, mówię, słuchaj chłopie, no to chyba nie tędy droga. Chyba nie tędy droga, dlatego że ten jeden z pierwszych wersetów, który ciebie dotknął w twoim życiu, który mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Skoro Jezus Chrystus jest prawdą, jest jedną, jedyną prawdą i tą prawdę mamy głosić. Czyli mamy głosić Jezusa Chrystusa. I tak samo uważam jest zupełnie z innymi rzeczami, które gdzieś dookoła nas teraz się dzieją. Może jakichś takich właśnie ciężkich, politycznie ciężkich, jakichś tak nawet dla nas zakrzeciach tematów. Być może niejednokrotnie będzie ktoś nas próbował w najbliższym czasie nawet przystawić do muru. Też tak. A co ty na ten temat uważasz? Co ty na ten temat uważasz? I ważne jest, żebyśmy mieli tą mądrość i nasz wzrok był skierowany właśnie na Jezusa Chrystusa i umieli pokazać tym wszystkim Jezusa Chrystusa. Wskazać tej osobie zbawienie. Jak uwierzysz w Jezusa Chrystusa, to zrozumiesz, co ja myślę na ten temat. W takim skrócie jednozdaniowym. I myślę, że ja bym chciał już skończyć dzisiejsze przesłanie, ale chciałbym, żebyśmy się pomodlili dzisiaj i wykorzystali to, że jest nas troszeczkę mniej. Jest nas troszeczkę mniej dzisiaj i chciałbym, żeby każdy z nas mógł spędzić tą chwilę i pomyśleć, może jest jakaś konkretna rzecz, o którą byśmy się chcieli dzisiaj pomodlić wspólnie. Żebyśmy uzgodnili to razem tutaj między sobą. Może jest coś, co cię dręczy teraz. Drugą taką myślą, którą miałem właśnie na temat modlitwy, którą moglibyśmy zrobić, to jest, jak mamy takie właśnie ustalone jakieś takie rzeczy między sobą, że są jakieś tematy, o które możemy się modlić. W sensie w dobie dzisiejszego przekazu, w dzisiejszej komunikacji, spiszmy te rzeczy, o które się modlimy. Kiedyś w takiej społeczności, jak byliśmy właśnie tam w Irlandii z żoną, mieliśmy spotkanie modlitewne i w środę to była taka w formie grupy domowej, tam nie było nas bardzo dużo, różnie przychodziło między tak 6 a 10 osób. Czasami też te osoby się wymieniały, dlatego że ktoś pracował, ktoś coś tam i tak dalej. No ale w każdym razie któregoś razu przyszedł nam tak do głowy, że tak modlimy. Często już po dwóch tygodniach zapominaliśmy o tym, o co się modliliśmy dwa tygodnie wcześniej, tak? I no nie wiemy, czy Pan Bóg odpowiedział na te modlitwy, czy nie, prawda? I zaczęliśmy po prostu sobie na to otworzyć zeszyt normalny, zwykły. Spotykaliśmy się, pisaliśmy datę, prawda? I najpierw tak jak zanim się zaczęliśmy modlić, każdy z nas, jeśli miał jakąś prośbę modlitewną, czy o kogoś chciał się pomodlić, chciał lub nie chciał, po prostu mógł powiedzieć, prawda? I wybieraliśmy po kilka punktów, prawda? Po czym następnego tygodnia, zanim zaczynaliśmy zbierać kolejne punkty, to czytaliśmy sobie te punkty z poprzedniego tygodnia i pytaliśmy, czy Pan Bóg odpowiedział komuś na dany problem i tak dalej. I słuchajcie, po kolei wykreślaliśmy te rzeczy. Jeżeli nie wykreśliliśmy za tydzień, nie za dwa, za trzy, tylko nie wykreślaliśmy to, prawda? I myślę, że taki zeszyt był naprawdę bardzo fajnym świadectwem tego, że Pan Bóg odpowiada na modlitwy. To były proste rzeczy często, prawda? To były często rzeczy, które to nie były na zasadzie takie, że ktoś trzeba było kogoś wskrzesić z martwych, prawda? Niemniej jednak sobie uświadamiamy to, że nawet na takie proste rzeczy Pan Bóg odpowiada. Dodawało nam to naprawdę otuchy, dodawało nam to dużo chęci działania. I tak sobie właśnie pomyślałem, że skoro jest nas mniej, nie będziemy tłumnie mówili wszyscy. Może czasami niektórzy też nie lubią, jak jest za dużo ludzi też, prawda, i tak dalej. Ale może jest coś takiego, co byś chciał, żebyśmy się modlili i żebyśmy trwali też w tej modlitwie. Może byśmy to spisali, nie wiem. Może Adama bym poprosił, może jakoś byśmy kartkę jakąś wzięli i to spisali. Na drugim dzisiaj nabożeństwie zrobimy to samo. Poproszę Tomka, żeby zrobił to też i na trzecim. I możemy to wszystko sobie zapisać, możemy to sobie wszystko przesłać i powiedzieć, słuchajcie, w tym tygodniu modlimy się i dać tą listę, prawda? Żeby każdy z nas miał w pamięci siebie nawzajem, żebyśmy mieli w pamięci. I to są rzeczy, które będą uzgodnione między nami, będziemy mieli postanowione i będziemy trwali w modlitwie o siebie nawzajem. Co wy na taki pomysł? No to super.